Bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat, prawdopodobnie jedynej audycji w polskim internecie realizowanej w całości na żywo, poświęconej świadomym snom. Przy mikrofonie Marek Sękiwelios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami onironauci Kamil, Kinga i Robert. Dobry wieczór wszystkim.
Cześć.
Witam.
Zaczynamy nadawanie kolejnego odcinka naszej audycji, w którym dziś będziemy dyskutować o paraliżu sennym i tych wszystkich dusiąkach, które codziennie, właściwie conocnie, miliony ludzi na całym świecie przyprawiają o przyspieszone bicie serca. Ale zanim przejdziemy do tematu głównego naszej audycji, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium, bowiem audycja jest realizowana w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skype.radio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 02. Jesteśmy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl. Będziemy również odbierać pytania i komentarze z czata, który towarzyszy naszej transmisji na YouTube. Można nas również znaleźć na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, a jeżeli ktoś woli, to może nam również przesyłać pytania i komentarze drogą e-mailową na adres radio@paranormalium.pl. Oddam może tradycyjnie głos onironautom, może niech zacznie Kamil. Kamilu, prosimy.
Dzisiejszy temat poświęcony będzie zmorom i zjawisku zwanemu porażeniem czy paraliżem przysennym. Tytułem wstępu powiem, że nasza dzisiejsza dyskusja będzie toczyła się takim jakby, no takimi dwoma głównymi torami. Pierwszy będzie powiedzmy pewną próbą ujęcia tego zjawiska pod kątem naukowym i to, jak wygląda to od strony medycznej. Druga natomiast to będzie ta metafizyczna, wymiar ten posiadała będzie wymiar metafizyczny i tutaj będziemy rozmawiać o tym, jak dawniej tłumaczono to zjawisko, ale też jakie są inne nienaukowe, pozanaukowe próby wyjaśnienia tego zjawiska. Choć, mimo że pozanaukowe, to też nie do końca może jakieś powiedzmy nieprawdziwe. No tutaj warto się nad tym zastanowić. To tyle tytułem wstępu. Sam paraliż senny jest zjawiskiem dosyć powszechnym. Każdy na pewno przynajmniej raz w życiu tego doświadczył, mimo że może nie zdaje sobie z tego teraz sprawy. Polega ono na tym, że w trakcie, kiedy zasypiamy lub kiedy się wybudzamy z jakiegoś snu, nasza świadomość jest już aktywnie obudzona, natomiast ciało jest uwięzione niczym w pewnej klatce, niczym jakby było skrępowane sznurem. Nie możemy wykonywać określonych ruchów. Gdzieś tak dlatego, że zasypiając, nasz mózg praktycznie wyłącza wszystkie aktywności większości mięśni, poza mięśniami niezbędnymi do oddychania. Między innymi dlatego, żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy w trakcie snu. Zdarzają się oczywiście różne zaburzenia, które w trakcie których właśnie przejawia się aktywność innych mięśni w trakcie snu, jednak jeżeli rozmawiamy o takim typowym, klasycznym przykładzie zdrowego snu, no to mięśnie praktycznie nie funkcjonują poza tymi, które odpowiadają za czynności związane z oddychaniem. Natomiast jeżeli następuje to zjawisko paraliżu przysennego, no warto dodać, że to zjawisko występuje zawsze, kiedy śpimy, tylko nie zawsze zdajemy sobie z niego sprawę. I to, ten moment, kiedy zyskujemy tę świadomość w trakcie snu, jest właśnie bardzo nieprzyjemny. Budzi pewien dyskomfort u osoby śpiącej, dlatego że po pierwsze kojarzy się to z pewnym szokiem, bo ta osoba nie wie, co się dzieje. Po drugie, i tutaj warto o tym wspomnieć, że wiele osób doświadczając tego paraliżu wspomina o tym, o specyficznych odgłosach, o pewnych szumach, o pewnym dudnieniu, które mogą być wrażeniami takimi, powiedzmy, mylnymi, ale mogą też mieć jakieś tłumaczenie paranormalne, bo wielu obenautów, wprowadzając się w stan doświadczenia poza ciałem, no jest świadoma, jest świadoma tego, że pojawiające się różne hipnagogi mogą mieć pochodzenie astralne, mogą to być jakieś twory astralne, które się w jakiś sposób z nami komunikują, kiedy jesteśmy zawieszeni między tym realem a tym snem. Także to tyle, jeżeli chodzi o te wrażenia zmysłowe. Natomiast to, co jest chyba najbardziej przykre i co stanowi główny wątek naszego tematu, to są jeszcze takie uczucia związane bezpośrednio z możliwością swobodnego oddychania. Często ludzie narzekają wtedy na ciężar na klatce piersiowej, na pewne takie jakby przytłumienie, i to bardzo często tłumaczono właśnie aktywnością w wierzeniach jeszcze z czasów słowiańskich, tłumaczono aktywnością zmory. O tej zmorze będziemy jeszcze dzisiaj mówić, podobnie chyba jak i o innych demonach, bo ludzie tłumaczyli sobie takie dziwne doświadczenia aktywnością demonów, chociaż współcześnie bardzo popularne są również na Zachodzie, przynajmniej mówi się, że osoby dotknięte paraliżem przysennym, no, mieli akurat innych gości w swoim pokoju, w swojej sypialni, na przykład właśnie jakichś kosmitów.
No właśnie, temu też była ostatnio poświęcona niedzielna debata ufologiczna online w Radio Paranormalium, i takie właśnie w skład jakby tych paraliży sennych wchodzi też zjawisko tak zwanych bedroom visitors, czyli nocnych gości, sypialnianych gości. To jest często też związane przez badaczy właśnie ze zjawiskiem UFO.
Tak, Marku, właśnie tutaj UFO, powiedzmy, można podać tutaj jako jeden z przykładów. Ja chciałbym powiedzieć o trochę innym zjawisku, bo no tak nastawiliśmy wszystkich dzisiaj na tą zmorę i oczywiście o nim mówić tutaj przede wszystkim, ale chciałbym wspomnieć o takim zjawisku, które często też gdzieś tam wśród badaczy paranormalnych się ten wątek gdzieś tam przewija. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Ludzie cienia, istoty cieni. Są to postacie, których nie widzi, sylwetki postaci, które właściwie ciężko jakby, których ciężko dostrzec jakieś inne jakby znamiona, poza tym, że widać ich zacienioną sylwetkę. I jest wiele teorii na ten temat, bo no, zdarza się, że właśnie siedzimy gdzieś tam w pokoju i nagle wydaje nam się, że ktoś, coś się poruszyło i że no, tłumaczymy to sobie, że to nasza wyobraźnia albo że jakieś właśnie przewidzenia, i że nie ma co komentować w ogóle, że to jest, no bo tak też często jest, że coś nam się po prostu zdaje. Czasami jakiś cień pada, powiedzmy, no można wytłumaczyć naukowo, ale niektórzy wierzą, że te istoty cienia to są jakieś demony przybywające ze złym zamiarem. Niektórzy twierdzą, i to jest właśnie bardzo ciekawe, że to są na przykład podróżnicy astralni, którzy akurat w taki sposób są widoczni dla ludzi, kiedy znajdują się poza swoim ciałem. Także być może przybierają akurat taką formę i właśnie w roli takich nocnych gości się pojawiają w naszych sypialniach. Być może to też bardzo ciekawa teoria, że to mogą być podróżnicy w czasie, którzy akurat w ten sposób są widoczni, taką formę przybierają. No, ciężko powiedzieć, albo jakieś istoty ze światów równoległych. Także to mogą być właśnie tacy, to mogą być właśnie te istoty cieni, to mogłyby być szaraki, bo no tutaj też porwania UFO, często właśnie porwania przez UFO, uprowadzenia. Często ludzie jedyne co pamiętają to właśnie to, że byli sparaliżowani, kiedy właśnie jakaś szara istota tam chwyciła ich za łydkę, że czuli, że coś się z nimi dzieje, ale nie mogli się ruszyć. I potem właściwie wszystko pamiętają trochę jakby przez mgłę. To można by tłumaczyć w ten sposób, a można by tłumaczyć właśnie aktywnością jakichś demonów w takim znaczeniu właśnie tym słowiańskim. I tutaj no takim najpopularniejszym z tym demonów była właśnie zmora. Zmory były, no tutaj można w tej kategorii demonów związanych z aktywnością senną człowieka wymienić kilka innych, jakichś kigimory czy shishimory, wieczornice, dusidła nocne. No, też gdzieś tam we wierzeniach jakichś arabskich czy perskich można wymienić sukuby, tak? Te demony, które, czy inkuby, te demony, które pod postacią mężczyzn czy kobiet pojawiały się we śnie czy w nocy w sypialni śpiącego i tutaj one akurat się tam, powiedzmy, związane były z tym obszarem erotycznym. To jakoś tłumaczono tam aktywność erotyczną ludzi w nocy przez właśnie wizyty tych demonów. No tutaj jednak, jeżeli chodzi o zmorę, to wygląda to trochę inaczej. No ona wśród... Niektórzy uważają, że była krwiopijcą, inni, że wysysała z człowieka energię albo przejmowała jego tożsamość osoby śniącej. Natomiast no to były różne, tutaj nie wszystkie zgodne co do tego, natomiast większość podań głosi, że właśnie była to kobieta, która miała przezroczyste ciało, także widać było przez nią praktycznie prześwitujący księżyc, że no przychodziła, kiedy była wyjątkowo wygłodzona, że potrafiła doprowadzić swoją ofiarę nawet do śmierci, nawiedzając tak co jakiś, regularnie co jakiś czas śniącego i śniącemu można było wtedy pomóc, bo dla innych ta zmora zazwyczaj była niewidoczna, ale można ją było złapać, co ciekawe, do butelki i wrzucić do wody albo do ognia i wtedy właśnie można było się pozbyć tej zmory. Były też inne sposoby. Bardzo często to też może już taki wątek związany z opętaniami przez demonów, ale bardzo często zaleca się, jeżeli czujemy czyjąś obecność, powiedzmy, jakiejś dziwnej istoty, żeby mantrować jego obecność, znaczy tak, żeby w jakiś sposób wyprosić go, bo no wiadomo, że ciężko jest mówić, kiedy jesteśmy w tym paraliżu, ale z paraliżu są sposoby, żeby z paraliżu sennego się wydostać. Ja na przykład mam taki swój własny sposób, który polega na tym, że, no bo jak wiadomo, tutaj te szarpanie się niewiele daje. Na siłę ciężko się jakby wydostać z tego stanu. Natomiast jeżeli skupimy się na ruchu jakimś małym palcem u dłoni, czy jednym palcem u stóp, to jakoś wtedy stopniowo będzie nam się udawało z tego paraliżu wydostać. Ale można też właśnie próbować powtarzać jedno słowo, krótkie najlepiej słowo, tak jak mantry, i do skutku, aż wypowiemy je na głos i wtedy właśnie to pomagało jakoś też zareagować na to obecność demona i go pozbyć się go po prostu ze swojego pokoju, ze swojego otoczenia. Niektórzy zalecali również spanie spanie w odwrotnej, powiedzmy, no, w odwrotnym porządku. Tam, gdzie zazwyczaj trzyma się głowę, powinno się położyć nogi, tak odwrotnie, żeby oszukać trochę tą zmorę, żeby zmora właśnie nie mogła zlokalizować tego, że przyzwyczajona, widząc zawsze, gdzie jest głowa, żeby się nabrała i wtedy właśnie nie zrobiła krzywdy śniącemu. Można było spać na siedząco w fotelu, co może nie było jakimś super rozwiązaniem, super wygodnym rozwiązaniem, ale na pewno właśnie utrudniało dostęp tej zmory do śniącego. Była taka teoria odnośnie powstawania tych demonów, tych zmór, która głosi, że kiedy w trakcie pogrzebu, czy w trakcie, kiedy chory leżał na łożu śmierci lub kiedy chrzczono dziecko i ktoś przez przypadek, zamiast zdrowaś Mario w trakcie modlitwy maryjnej powiedział zmoraś Mario, to właśnie ta osoba, nad którą czyniona była modlitwa po śmierci, zamieniała się w tą zmorę, czy tam jej dusza zamieniała się w tą zmorę. Także to myślę, że tyle na razie. Jeszcze do samej istoty demona, czy do innych demonów na pewno będziemy wracać, ale pokrótce myślę, że udało mi się w jakiś sposób przybliżyć tutaj do tego tematu, który dzisiaj będzie omawiany.
Patrzę, czy pojawiły się jakieś komentarze na czacie, jakieś pytania. Tutaj Adamo80 pyta, co zrobić, by nie mieć paraliżu sennego, i od razu podaje odpowiedź. Walnij setkę przed snem.
No nie wiem, ciężko mi powiedzieć akurat, jeżeli chodzi, może ciężko mi ocenić tą skuteczność tej metody z upajaniem się alkoholowym. Być może rzeczywiście wtedy nie będzie, wtedy jest o wiele trudniej, jakby nasza świadomość jest trochę przytłumiana i nie zwraca uwagi na pewne rzeczy, łatwo, powiedzmy, stracić taką czujność, więc może rzeczywiście to by była dobra metoda, ale wiem, że na pewno nie zaleca się, jeżeli doświadczyliśmy paraliżu sennego, to nie zaleca się bezpośrednio po tym wybudzeniu się kłaść z powrotem spać, tylko odczekać jakiś czas, bo jest duże prawdopodobieństwo, że ten paraliż senny za chwilę znowu nas złapie. To wiem, co mówię.
No i oczywiście polecamy zachować umiar ze sprawdzaniem metody zaprezentowanej przez naszego słuchacza. Smigol pisze... wspominałem tutaj, że byłem związany jakby niewidzialnym sznurem, a nagle leci na mnie kula ognia i mówi, spłoniesz. Czy to też jest taki paraliż?
No, myślę, że tak, bo mamy tutaj powiedzmy do czynienia ze świadomym snem, z tym, że powiedzmy, że jest nasze możliwości motoryczne w tym śnie są trochę ograniczone, bo nie możemy się ruszać, co jest bardzo, bardzo powszechne wśród osób, które, powiedzmy, nie ćwiczą swojego świadomego śnienia albo które doświadczają go sporadycznie. Także to, że nie mógł się ruszyć już w trakcie tego snu, na tym poziomie tego snu, to jest przejaw właśnie tego sennego paraliżu. On sobie zdawał sprawę, ale bardziej na poziomie tym sennym niż tym realnym, ale myślę, że można to podpiąć bezpośrednio pod to zjawisko.
Adamo80 dalej pisze tak, ja mam takie często sny, jak latam gdzieś nad ziemią albo gdzieś spadam w dół i nic nie mogę zrobić, a potem budzę się i nie mogę dojść do siebie. Widzę, że tutaj w ogóle rozgorzewa powolutku dyskusja na czacie na temat właśnie takich snów, czy ktoś potrafi kontrolować latanie we śnie, czy robi to nieświadomie.
No właśnie tutaj już ocieramy się o zjawisko, które czasami można, które się wiąże z porażeniem przysennym, ale akurat nie jest nim samym bezpośrednio, no bo tutaj mówimy o koszmarach sennych. W koszmarach rzeczywiście zdarza się, że jesteśmy jakby zablokowani, nie możemy się ruszyć, ale tutaj ten temat, który teraz poruszamy, to już są typowe koszmary, że spadamy gdzieś właśnie i nie mamy nad czymś kontroli. coś jakby przejmują kontrolę w taki sposób trudny do wytłumaczenia, a my nie mamy na to wpływu. Natomiast to, że już ktoś latał, tak, i że się unosił, no to tutaj już albo dobry, świadomy sen, albo doświadczenie poza ciałem. Także myślę, że jeżeli ktoś ma te sny, gdzie lata, ale nagle traci nad tym kontrolę, to wystarczyłoby trochę poćwiczyć i poćwiczyć swoje świadome śnienie. My podawaliśmy w którejś z audycji dobre techniki. Jedną z nich jest tutaj prowadzenie swoich dzienników snów i zapisywanie ich regularnie. Także to myślę, że można się pozbyć tej dolegliwości.
W kwestii walki z samym paraliżem sennym tutaj jeszcze na YouTube, na czacie użytkownik podpisujący się jako Świadomy Sen IOB napisał: medytacja, by nie mieć paraliżu, żeby te paraliże były lepsze i łagodniejsze. Taką medytacyjną metodę właśnie ten użytkownik poleca.
No właśnie, ja akurat nie miałem może do czynienia z medytacją taką... taką w takim rozumieniu jak na przykład, nie wiem, yoga, ale taką potocznie rozumianą medytacją, no to jest właściwie każde przygotowanie się do snu i to, co robimy tuż przed zaśnięciem. Także jeżeli przywiązujemy do tego jakąś uwagę, to starajmy się jakby i bądźmy świadomi tego, że to może wpłynąć na jakość naszych snów.
Nie widzę, żeby to były jakieś dalsze pytania, dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do udzielenia się w trakcie audycji. Można dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, skype.radio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl. Można także pisać na czacie, który towarzyszy naszej transmisji na YouTube. Można także znaleźć nas na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onironautów. A jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać nam pytania drogą e-mailową na adres radio@paranormalium.pl. Można także dzwonić z pytaniami, jeżeli ktoś ma problem bądź chciałby się podzielić jakimiś swoimi uwagami czy doświadczeniami związanymi właśnie z paraliżem sennym, to zachęcamy do dzwonienia i do opowiedzenia nam o tym.
Użytkownik Chipmunk na czacie Radia Paranormalium napisał, że podobno z paraliżu można przejść do Onironauci powinni to lubić. Tak, tutaj się z tym zgodzę. To jest jedna z technik przechodzenia do świadomego snu. Albo taki nieraz przy niektórych technikach może skutek uboczny, który czasami się da odczuć. Jeżeli się sen potrafi się z nim oswoić i go w jakimś stopniu zaakceptować i polubić, to potem można właśnie łatwiej się trochę przenieść do tego stanu świadomego śnienia. Ja teraz patrzę, Marku, że właśnie ta dyskusja wygląda ciekawie. Dzisiaj jest chyba wielu, wielu słuchaczy i jakby tutaj się symultanicznie rozgrywa dyskusja jednocześnie na YouTubie, na transmisji na żywo i na naszym czacie Radia Paranormalium. Z tego, co widzę, tutaj 92 osoby chyba nas dzisiaj słuchają, także to bardzo miło. Jest nam miło to zaobserwować. Mam nadzieję, że ktoś może będzie chciał podjąć dyskusji z nami i skontaktuje się z nami bezpośrednio, bo jest taka możliwość.
Maszyli, ja powiem trochę, nie wiem, czy nie mówiłeś o medycznym punkcie widzenia na paraliż.
Nie, myślę, że warto tutaj jeszcze rozwinąć ten temat, ja tylko tak wprowadziłem.
No to przede wszystkim z tego, co czytam, to według lekarza przyczyną paraliżu może być nieprzestrzeganie higieny snu, niedosypianie, nieregularność, częste zmiany strefy czasowej. Czyli to w sumie to, co często dotyka biznesmenów i ludzi, którzy strasznie dużo pracują, czy uczniów, studentów, którzy przygotowują się do egzaminów, do sesji, też podobno w tym okresie to się nasila, co wiem z obserwacji własnych, czy z tego, co słyszałem od swoich znajomych. Powodem może być też silny stres, napięcie emocjonalne, a także uzależnienie od alkoholu, leków czy substancji psychoaktywnych. I tutaj, jak wcześniej na czacie właśnie ktoś, nie pamiętam, użytkownik pisał, że alkohol może spowodować, nie będzie paraliżu, to myślę, że jest zupełnie odwrotnie, że właśnie alkohol ten paraliż nasili.
No tak, tutaj jeszcze dodam, że często ten paraliż senny pojawia się również w trakcie jakiejś popołudniowej drzemki. Może się przydarzyć w wannie, czy gdzieś właśnie, kiedy śpimy na kanapie w trakcie dnia. Także no, to nie jest takie, że właściwie to się tam jakoś wiąże, ta aktywność tej zmory zawsze jakoś tam nie przychodzi do nas tylko w nocy, ale właściwie zawsze, kiedy jesteśmy właśnie bardzo zmęczeni i kiedy właśnie, tak jak mówisz, Kinga, ta higiena snu też jest w jakimś stopniu nieprzestrzegana i pojawiają się właśnie takie właśnie anomalia.
No i warto jeszcze wspomnieć, że paraliż może być objawem chociażby narkolepsji czy chorób neurologicznych, jak na przykład pataczka. Także jeśli ktoś ma często ten paraliż i woli się upomnieć, to myślę, że warto pójść do lekarza, jeśli mu to w jakiś sposób przeszkadza, bo zawsze lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć.
No myślę, że też samo zjawisko paraliżu sennego może mieć, no niekoniecznie, ale może mieć też podłoże na tle nerwicowym, także tutaj to też jest bardzo ważne, żeby jak widać te życie codzienne też jakoś wpływa na jakość naszego snu, bo jeżeli nie właśnie koszmary, to jakieś inne, pojawiają się inne zaburzenia.
Kiedyś słyszałem, że to jakoś też, nie wiem czy było, ale że jakoś ze stresem związane. Że jakby bardzo byli zestresowani, jak życie jest takie niepokładane.
No są jeszcze takie hardkorowe przypadki, jeżeli chodzi tutaj o ten powiedzmy wydźwięk medyczny, że najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć, kiedy właśnie osoba, której zdarza się paraliż senny, cierpi również na bezdech senny, który często towarzyszy chrapaniu, no to wtedy skutki mogą być opłakane, bo właśnie no te aktywność tych mięśni i przepony, która zawsze jakoś tam działa w trakcie snu, w jakimś stopniu też zawodzi i wtedy właśnie może no można się nawet udusić, także tutaj są takie przypadki, no bo niektórzy też mylą ten paraliż przesenny z bezdechami nocnymi, to są dwie zupełnie inne rzeczy, ale zdarza się, że mogą występować jednocześnie.
Wspominałeś, Kamil, wcześniej o metodach, jak w sumie z Markiem wspominaliście, o tym, jak pozbyć się paraliżu. No, z takich moich osobistych metod to jest zmiana rytmu oddychania, bo chociaż próba tego, bo też nie zawsze mi się to niestety udaje. Sądzę na to, że mam wrażenie, jakby ktoś, jakiś stwór mi siedział na klatce piersiowej, wtedy jest ten większy problem. Ale też z reguły to działa i polecam tę metodę słuchaczom. I również takich naturalnych, zapobiegawczych metod to uregulowanie cyklu snu ma bardzo duże znaczenie w tej kwestii i może zmniejszyć ilość paraliżów, których doświadczamy w swoim życiu.
Ja tylko dodam jeszcze takie ostrzeżenie w sumie, tak ku przestrodze, że właśnie jeżeli kiedykolwiek ktoś z was doświadczy paraliżu sennego, to bardzo ważne jest zachowanie spokoju, bo wszelkie próby takiego nagłego wyrwania się z tego paraliżu mogą jeszcze gorzej wpłynąć na nasze zdrowie. Bardzo często, kiedy to jest właśnie jakiś tam pierwszy czy drugi raz, kiedy coś takiego mamy po jakiejś dłuższej przerwie, to może nam się wydawać, że coś niedobrego dzieje się z naszym sercem, że może zaraz doznamy jakiegoś zawału, a nie będziemy mogli się wybudzić. Wsłuchujemy się w... To są takie lęki, napady nerwicowe, ale bardzo często powszechne, że wsłuchujemy do naszego serca, coś tam nie pasuje, słyszę jakieś szmery w sercu, albo próbujemy na siłę otworzyć oczy, co w sumie nie jest jakby gwarancją tego, że my się z tego paraliżu sennego wybudzimy. Mało tego, bardzo często jest tak, że jeżeli nawet uda nam się otworzyć oczy w trakcie tego paraliżu, to nie mamy pewności stuprocentowej, czy naprawdę udało nam się otworzyć te oczy i coś widzimy, czy są to jeszcze takie przywidzenia albo takie wrażenie, że mamy otwarte te oczy. I to właśnie bardzo często myślę, że to dało podłoże tym wszystkim demonom sennym, tym zmorom, że człowiekowi się zdawało, że widzi je, bo myśli, że otworzył oczy w trakcie tego paraliżu, a tak naprawdę cały czas mógł mieć zamknięte albo mieć półotwarte oczy. I właśnie to jest taki ten właśnie to jest akurat taka cecha charakterystyczna tego paraliżu sennego i trzeba sobie z tego zdawać sprawę.
Warto też, myślę, wspomnieć o tym, że paraliż nie jest tak naprawdę rzeczą nową. Pojawił się w kulturach tych starszych chociażby jako motyw demona, co przedstawił malarz Henry Fuseli na swoim obrazie Koszmar nocny z 1781 roku. Czyli tak naprawdę już w XVIII wieku ten motyw paraliżu był jakoś poruszany w sztuce i myślę, że tak naprawdę ten motyw się ciągle przewija i przewija u pamięci, bo jest to rzecz naturalna, która tak naprawdę dotyka każdego z nas. Każdy z nas może tego doświadczyć i zazwyczaj doświadcza.
Tak.
No kontynuuj tam.
To co ciekawe też w sumie, że mało jest takich demonów z tego, powiedzmy, słowiańskiego bestiariusza, które przetrwały do dzisiaj w świadomości ludzkiej i jakby w takim stopniu są brane tak na poważnie przez ludzi, tak jakby jako jedna z hipotez, domniemana hipoteza tego zjawiska, tak? No bo jakieś tam inne, mi się tak wydaje przynajmniej, że i te inne wszystkie takie demony, na przykład jakieś południce, czy inne jakieś właśnie związane z życiem człowieka, no one wiązały się też bezpośrednio z jakimiś lokacjami wiejskimi, z życiem na wsi, z jakimś trybem pracy na wsi, z takimi wykonywanymi może też obrzędami czy rytuałami, ale które właśnie były bezpośrednio związane z tą wsią. Natomiast tutaj myślę, że ten sen to jest takie zjawisko uniwersalne, które tyczy każdego człowieka, a druga sprawa, że też nauka jeszcze nie jest w stanie w 100% wytłumaczyć samej specyfiki zjawiska nie tylko paraliżu sennego, ale i w ogóle snu. Tu jest jeszcze bardzo dużo niewiadomych, bo no, aktywność mózgu też nie jest jeszcze zbadana w 100%. W każdym razie to, co da się zauważyć, jeżeli chodzi od tej strony takiej demonologicznej, to bardzo często tak chyba, no nie wiem, czy to akurat, ja mi się nasuwały takie wnioski, że bardzo często te właśnie demony zwierzeń ludowych, jeżeli chodzi o te związane z zamieszkujące powiedzmy domostwo człowieka, to jednak większość tych złych demonów, czy takich szkodliwych demonów, to są kobiety. Te ich wersje kobiece właśnie są bardziej takie uprzykrzające życie, bo na przykład kikimory, które budziły tam gdzieś dzieci, nie dawały właśnie spać, też złośliwie wybudzały dzieci z kołyski. No to czy mamuny, które właśnie porywały małe dzieci, czy podmieniały dziecko matce, no to trzeba przyznać, że właśnie to właśnie te kobiece demony, tak jakby w tej demonologii ludowej, grają te złe role. Na czacie Radia Paranormalium Antares, gość, pisał wcześniej: Kinga ma rację, mój świętej pamięci ojciec miał nowotwór i brał opiaty, był pacjentem leżącym, po pewnym czasie z atrofią mięśni. Często miał paraliże nocne i lekarze byli właściwie zgodni, że przyczyną były lekarstwa. Ostrzegano go o tym przed przepisaniem leków, więc musiała być to sprawa nie jednostkowa, a powszechna. No tak, tutaj akurat chodzi o opiaty, chociaż gdzieś nawet w panu Tadeuszu zalecano opium z maku jako dobry sposób na sen dla dziecka, także no to jednak myślę, że no te substancje miały zarówno jakieś tam wpływy korzystne, jak i po przekroczeniu pewnej dawki no były szkodliwe. Nie wiem, Robercie, czy masz coś do dodania tutaj do naszej dzisiejszej dyskusji?
Nie za bardzo bym powiedział, że miałem raz takie doświadczenie z paraliżem sen. Byłem chory, leżałem na łóżku. Nagle tam zacząłem słyszeć, że ktoś idzie, szepcze. Nie miałem takiego, że coś do mnie siedzi, ale właśnie tak czułem, że ktoś tam jest. Tak trochę mi to przeraziło, takie przerażające uczucie, że ktoś ci zaraz coś zrobi, jakąś krzywdę.
No właśnie, tutaj jeszcze na czacie Radia Paranormalium właśnie pojawiają się takie pytania od, powiedzmy tutaj, nowicjuszy, od nowych obynautów, którzy właśnie chcą jakby się zainteresować tematem i pytają się właśnie jak sprowadzić na siebie ten świadomy sen. My musimy was tutaj niestety odesłać do naszych poprzednich audycji, bo no, powracaliśmy do tego tematu wielokrotnie, a dzisiaj jest jakby trochę inny temat, ale na pewno warto przyjrzeć się takim technikom jak chociażby Wild, no, wykonywać testery rzeczywistości. Jeżeli ktoś będzie miał życzenie, to może nas napisać dzisiaj na fanpage po audycji i możemy pomóc podesłać fachową literaturę, także lub pomóc bezpośrednio wytłumaczyć jakieś podstawy takie związane tutaj z zjawiskiem samego świadomego śnienia. Miłosz Zastawnik pisał: 3 dni temu miałem paraliż w środku nocy, pisk w uszach i uczucie ucisku między oczami. Wybudził mnie kot, użarł mnie w paluchę u nogi i patrzył się dziwnie, mimo że była godzina 4 nad ranem i powinien spać. Tak, no to tutaj nie jestem lekarzem, ale tutaj to tak jakby już jakieś uczucie ścisku między oczami, no to może mieć jakby już trochę inną genezę niż sam paraliż senny, lub to mógł być jednym z symptomów czegoś poważniejszego, może jakiś problem z zatokami, może albo nadciśnienia tętnicze, także tutaj myślę, że bardziej zalecałbym wizytę u lekarza, a tutaj dochodzenie natury samego zjawiska jest już raczej taką kwestią drugorzędną.
W międzyczasie przeglądam wpisy u nas na czacie, na YouTube, bo tam również nas dzisiaj słychać. Tutaj pisze jeden ze słuchaczy: miałem wypadek w pracy, miałem straszne koszmary z tym związane i bardzo realne były te sny. Do dziś zresztą mam takie koszmary, a to jest raczej normalne, to raczej nie jest. A właśnie, czy, drogi słuchaczu, czy miałeś w tym czasie jakieś przypadki paraliżów sennych? Może się z nami tym podzielisz? Tak patrzę, tutaj bardziej jest taka rozmowa, taka dyskusja na YouTube ogólnie o świadomych snach, o OB. Natomiast dzisiaj tematem przewodnim całej naszej audycji są właśnie przypadki paraliżów sennych, różne dusiąki, zmory i inne tego typu rzeczy. Użytkownik Zenon na Skype pyta, czy może dołączyć do dyskusji. Oczywiście cały czas można dołączyć, można dzwonić, zadawać pytania. Nasz adres na Skype to radio.paranormalium.pl, numer gadu 36 08 80 02, numer telefonu 32 746 0008. Czekamy także na czatach na stronie Radia Paranormalium i na YouTube. Widzę, że Zenon dzwoni, ale muszę cię rozłączyć. Musisz, Zenon, zmienić status na dostępny, bo chyba inaczej się nie da podłączyć. Chociaż jest nadzieja, że się jednak uda. No i połączyliśmy się. Witaj, Zenonie.
No, witaj, Wyliosie. Ja tu mam kogoś, kto w zasadzie przeżył z pierwszej ręki te różne takie rzeczy. I raczej ma rzeczy do powiedzenia, które świetnie by się w poprzedniej debacie ufologicznej sprawdziły, ale to już niech opowie wam Ola właśnie.
Cześć, witam wszystkich. Słychać mnie?
Tak, cześć, witamy.
Witamy, bardzo dobrze słychać.
No to się cieszę. Nie no, dzwonię, bo fajny temat, akurat taki trochę pasujący do mnie, ponieważ swego czasu, no nie tak dawno, ogólnie praktycznie to jest jakaś taka ciągłość, no mam częste paraliże senne niestety. No i plus do tego jeszcze dochodzą no te takie halucynacje już, które występują podczas paraliżu, prawda? No i chciałam tutaj się podzielić z takimi trzema w zasadzie nieprzyjemnymi halucynacjami podczas paraliżu. Jeden taki najgorszy, że tak powiem, podczas paraliżu to miałam taką halucynację, że nade mną stały takie, nie wiem co to było, takie dziwne postacie, takie wysokie, szare, długie i stały nade mną i coś szeptały. A najdziwniejsze było to, że ja się obudziłam wtedy z tego paraliżu i jakoś tak zupełnie się ich nie bałam. Nie wiem skąd się to bierze, przyznam szczerze. I to jest różnie, w ciągu dnia i w ciągu nocy to występuje.
Czyli nieregularnie śpisz?
No, pewnie tak. No.
Co to jest, do jakiego folkloru by takie pokraki pasowały? To jest pytanie.
No, ciężko stwierdzić. Kiedy właściwie nie widzimy ich, nie? Bo no tutaj chyba, że namalujesz może kiedyś, to będzie jakoś łatwiej może dopasować, nie? Ale tutaj to, co ciekawe, że mówisz, że z tego, co zrozumiałem, że ty nie bałaś tego chyba w trakcie...
Właśnie, dziwne było powiedzieć, że właśnie się nie bałam. To były takie długie, szare postacie, takie mała główka, takie długie ręce, długie nogi, bardzo wysokie.
Jak klonerzy z Kamino, coś takiego?
Nie, jeszcze troszkę inne i po prostu stały nade mną i coś tak jakby szeptały, tak, nie rozumiałam tego.
No, słuchajcie, zjawisko też jest dosyć ciekawe, bo bardzo często też, jeżeli chodzi o jakieś zeznania świadków, no już nie tylko z UFO, ale jeżeli chodzi o jakieś odwiedziny duchów, czy jakieś objawienia, to no bardzo często ludzie też w trakcie tego, tych doświadczeń mają paraliżu i doświadczają paraliżu i nie zawsze właściwie towarzyszy im lęk, nieraz jakieś bardziej oszołomienie, jakieś ekstaza, czy jakieś inne uczucia, nie? Także to akurat tutaj te jakby wrażenia mogą być tutaj bardzo subiektywne, no bo jeżeli ktoś pierwszy raz doświadcza paraliżu, no to jest w takim wielkim szoku i to może być dla niego nieprzyjemne, a jak ty już miałaś to kilkukrotnie, to może też się oswoiłaś z tym.
Dokładnie, ja już jestem w zasadzie, tak jakby to powiedzieć, nawet przyzwyczajona, już wiem,
wiesz,
że...
Wiesz, co się dzieje.
Tak, wiem, że jest paraliż i wiem, że jeszcze jest, mam taki odruch, że ja się tak na siłę budzę, próbuję otworzyć te oczy, bo wydaje mi się, że ja już jestem obudzona, ale dalej jestem w tym paraliżu. I to jest takie strasznie dla mnie męczące, później mnie strasznie boli głowa, jak już jednak z tego paraliżu się wybudzę. I czytałam kiedyś, że może być sposób, że można próbować ruszyć palcem, na przykład, no albo jakąkolwiek częścią ciała, dłonią, no czymkolwiek, prawda?
Tak.
I próbowałam tego, ale jakoś mi to nie wychodzi. Budzę się tak zawsze tak na siłę, tak się źle czuję po tym zazwyczaj.
No, ja jeszcze zauważyłem, że jak często właśnie myślę o tym paraliżu jakoś intensywnie przed snem, to też właśnie mi tam się trafia ten paraliż, ale zazwyczaj w dzień akurat u mnie się tak zdarza, że to w ciągu dnia.
No, mnie też się zdarzało w ciągu dnia. W ciągu dnia kiedyś miałam nawet taką znowu nieprzyjemną halucynację. Mam łóżko i mam naprzeciwko szafę i wydawało mi się, jakby ta szafa była trochę uchylona. I z tej szafy było tak w tym miejscu, gdzie jest ta szafa uchylone, było oko i ono tak na mnie cały czas patrzyło. Ale wtedy już się bałam, przyznam. To już mnie przeraziło trochę. No. Mhm. Także mam takie niestety nieprzyjemne wizje związane podczas paraliżu. Nie zawsze, ale jednak były. No. I jeszcze miałam jedną też taką, w ciągu dnia również mi się zdarzyło, podczas paraliżu, że spałam i naprzeciwko w ścianie, w kącie po prostu siedziała taka straszna stara kobieta i tak się na mnie patrzyła i to już było chyba najbardziej mnie przeraził ten paraliż akurat. Okropne to było.
Nie. Ja myślę, że tak jeszcze, no to co mówisz to jest bardzo ciekawe, chociaż w sumie właśnie daje trochę takie inne spojrzenie na to zjawisko, ale i mnie fascynuje jeszcze inne zjawisko, o którym chyba będziemy musieli zrobić audycję, a które jest zupełnym przeciwieństwem paraliżu sennego, czyli właściwie lunatykowanie. To tutaj jest jakby na odwrót, nie? Bo tutaj mamy świadomość, mamy wyłączoną, a ruchy mamy, swoją motorykę mamy wyłączoną, a z kolei w trakcie natykowania jest na odwrót, nasze ciało jest aktywne, a nasza świadomość jest wyłączona. Także myślę, że może da się jakoś powiązać te dwa zjawiska, nie wiem, będziemy musieli chyba zrobić audycję jeszcze o tym, tak teraz mi właśnie przyszło na myśl, że to właściwie takie zjawiska, w których tutaj no, ta aktywność mózgu odbywa się raczej poza fazą REM.
Gadanie przez sen.
Tak, tak, też bardzo często. Jakieś rozmowy przez sen, czy zgrzytanie zębami też często się zdarza. No, są takie dziwne.
Strasznie to jest niezdrowe dla zębów.
Tak, 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 tak.
Ale to z tym się spotkałem w przypadkach ludzi, którzy używali jakieś dziwne te właśnie smart drugs, te dopalacze, to aha, sporo osób, które z tym miało do czynienia, ma problem właśnie z tym zgrzytaniem zębami w nocy.
No na pewno to nie jest bez znaczenia, ale też ludzie na tle nerwowym mogą mieć, nie, jakieś tam właśnie. No i też to, co ciekawe w sumie, że dawniej jeszcze obserwowano takie podobne zjawisko u zwierząt, tak jak właśnie te zmory, ten paraliż, to bardzo często gospodarze właśnie mówili, że to dotyczy też koni i tych zwierząt, powiedzmy, bytlęcych, nie? Także w nocy akurat męczyły te przypadłości też zwierzęta wiejskie i nieraz sprowadzały na nie pomór.
Ja słyszałem właśnie, że właśnie zdychały takie rzeczy i pamiętam, że nam nawet świnia kiedyś zdechła. Kupę lat temu, ponad 20 lat temu, pamiętam, że dziadek powiedział, że świnia, która była taka świnia, która zawsze coś się budziła w środku nocy w jakiś dziwny sposób, jednego razu po prostu zdechła.
No właśnie ja nigdy tam
nie wykazał nic absolutnie.
No ja nie wychowywałem się na wsi, tam też nie mam z tym jakoś może za dużo do czynienia, ale jednak to nie tylko u zwierząt wiejskich, ale ogólnie chyba u większości zwierząt ta granica pomiędzy tym stanem czuwania a stanem snu jest bardziej płynna, nie? To też może jakoś inaczej to wygląda, ale to też, to co mówisz, to też jest takie niepokojące. To ludzi mogło też zawsze jakoś tam właśnie tak przerażać, nie? Że zwierzę mogło zdechnąć. Doświadczając takiego.
Ma inny cykl spania właśnie, musi być inaczej czujne. Szczególnie jakieś pewnie właśnie krowy muszą inaczej mieć cykl spania, bo są, wiesz, przed drapieżnikiem zawsze uciekać jakby co, nie? Ale ja jeszcze znałem takie dwa świadectwa osób, jeżeli chodzi o paraliż senny, bardzo tradycyjne. Bardzo tradycyjne, mianowicie polegające na tym, że czuły, że ktoś im siedzi na klatce piersiowej. Albo nawet widziały czasami. Także to też dosyć powszechne może być.
No i właśnie, i pytanie, czy to jest teraz sama jakaś halucynacja, takie intensywne, ale mimo wszystko zjawisko jakby wytłumaczalne halucynacją, czy to jest jakaś aktywność jakichś istot astralnych. No tutaj ciężko jest znaleźć taką jedną odpowiedź, ale też gdzieś czytałem, że nawet pojawiały się przypadki, że ktoś doświadczał paraliżu sennego, a inna osoba widziała tę osobę unoszącą się nad łóżkiem. Także to też jakby tutaj ciężko zamknąć to zjawisko w jednej ramie. Może to jest kilka jakby różnych, nie? Różnych przyczyn.
W jednym wypadku muszę powiedzieć, to znaczy, że to była osoba, która miała dosyć poważne uszkodzenie mózgu. Prawie że pół półkuli nie miała sprawnej. Czasami miała też OOB, nie? Które tam jakoś tam było. I padaczkę jeszcze do tego wszystkiego. Także tak to wyglądało, nie?
No jeszcze słyszałem.
Kiedyś też jakieś brała psychotropy za młodu, pamiętam. Jakąś tam młodzieńczą schizofrenię czy coś takiego miała. No, także to nie było osoby w żadnym wypadku zdrowe.
W międzyczasie dodzwoniła się do nas Ola. Witaj Olu, jesteśmy na antenie.
Hej. Ja chciałam powiedzieć, bo ja też miałam ostatnio, pierwszy raz doświadczyłam właśnie paraliżu przysennego. I tutaj słyszałam, że dużo osób widzi właśnie postacie, tak, szare, bez żadnych widocznych takich znaków, po prostu szara postać, tak? I ostatnio właśnie trochę mnie to przeraziło, bo to było dla mnie całkiem nowe. I w momencie, w którym sobie uświadomiłam, że ja takie postacie widzę nie tylko przy paraliżu, trochę mnie zaczęło zastanawiać, może coś na ten temat myślicie?
A jakie to są...
Ola na ten temat?
Nie no, Ola, widzę, że ty miałaś podobną... widziałaś podobne takie szare postacie długie też?
Tak, tylko że to teraz jak miałam ten paraliż przysenny, to to było takie jednorazowe. Ale wiele razy miałam w nocy tak, że po prostu budziłam się po prostu i widzę, że coś stoi. To tak wysokie na 2 metry przynajmniej, to jest czarna postać. I po prostu ja nie byłam sparaliżowana, po prostu się odwróciłam, poszłam spać dalej i dopiero rano się tak jakby zorientowałam, co się stało. I tak miałam kilka razy i chciałam się zapytać, co myślicie na ten temat.
No ja dzisiaj tak na samym początku audycji mówiłem właśnie, że to jest takie jedna z jakichś hipotez odnośnie tych nocnych gości właśnie, że to są ci ludzie cienia. Oni się tam, to nie jest jakaś nowinka, bo jest taki lud Czuwaszów gdzieś tam w głębokiej Rosji, blisko Tatarstanu i już oni wierzyli w te dziwne istoty, które są pozbawione jakby całej, no ich postać opiera się tylko na tej cienistej sylwetce, nie? I tutaj bardzo często to jest, tak jak mówiłem na początku, bardzo często to jest tłumaczone w ten sposób, że to są pozdróżnicy astralni, którzy są tak widoczni w ten sposób dla ludzi, albo podróżnicy w czasie, czy goście z innych, powiedzmy, światów, nie? Także to są, takie hipotezy, które... Tak?
To jest taka ciekawa teoria.
Pytanie ale do ciebie.
Dołączył do nas właśnie troszeczkę spóźniony nowy uczestnik audycji Kuba, Psycho. Witaj, Kuba.
Cześć. Witajcie. Mam do ciebie pytanie, bo... Tutaj nie wiem, czy... Okej. Nie wiem, czy... Okej, dobra, słyszycie mnie?
Tak,
słyszymy cały czas.
Powiedz mi, jaką masz prośbę, bo mówisz, że widziałaś te postacie po wybudzeniu, a potem dopiero rano budziłaś się na dobre. Jaką masz pewność, że to nie był jednak, nie była to część paraliżu albo snu? Bo ja miałem parę razy takie paraliże, które były bardzo realistyczne i w pewien sposób można powiedzieć lekko psychodeliczne, to znaczy to były jakieś takie wrażenia paranormalne, a jednocześnie mimo tego, że byłem przekonany, że to jest rzeczywistość, to potem dopiero się budziłem i sobie uświadomiłem, że to był tylko jakiś tam stan pomiędzy snem a jawą. I tutaj pytanie, skąd wiesz, że to właśnie nie był taki stan, czy że na pewno się obudziłaś?
Bo ja szczerze mówiąc nie mam żadnych doświadczeń z takich świadomych snów, tak dalej, nigdy mi się nie udało na dobre tak osiągnąć takiego stanu. I jeżeli już coś mi się śni, to jest naprawdę tak surrealistyczne, że w momencie, w którym w nocy budzę się i widzę dokładnie szafkę, widzę wszystko w pokoju tak jak zostawiłam wieczorem, to naprawdę wiem, że to nie jest sen. Tylko po prostu nie wiem, czy to był taki stan, że ja po prostu, nie wiem, byłam przebudzona tak na szybko, to olałam, poszłam spać dalej, czy jak, no. Ja często mam tak, że ja po prostu jak coś mnie budzi, to ja idę spać dalej. I to by było w sumie naturalne i dopiero jak tak się rozbudziłam na dobre i sobie przypomniałam, co się stało, to zaniepokoiło mnie to trochę. Ale ta teoria, że to są właśnie coś podróżnicy, tak? W czasie czy coś, no to po prostu to jest ciekawe, ale dlaczego akurat mieliby stać nad moim łóżkiem? No wiecie.
Jeżeli chodzi o podróżników w czasie, to trochę się nie trzyma kupy, jeżeli jakby, znaczy... Nie sam pomysł z tego powodu, że jest abstrakcyjny, czy też absurdalny, ale bardziej z istoty czasu, ponieważ czas jest jakby częścią czasoprzestrzeni, więc gdyby mieli podróżować w czasie, to na pewno nie mieliby takiej formy stałej i byliby w jakiś sposób rozmyci przestrzeni.
No tak, właśnie dlatego wyglądają jak takie cienie. Nie mają takiej takiej jasno sprecyzowanej formy, dlatego właśnie są tymi cieniami. Może właśnie to by tłumaczyło, nie?
No ale dalej nie rozumiem, dlaczego mieliby stać nad moim łóżkiem, jak śpię.
No myślę, że raczej nie odpowiemy ci na to pytanie w tej audycji. To już sama musisz jakby zbadać ten... tę sprawę.
Musisz może... w książkach Roberta Monroe można przeczytać taki motyw, że on podróżował do swojej znajomej z pracy i tam ją zaczepiał, więc może...
No jest.
Może Robert cię odwiedza.
I ona to czuła.
Może masz jakiegoś cichego wielbiciela, słuchaj.
No cichego raczej nie.
Wiesz co, to może przyszykuj jakieś ciastka dla niego, herbatę i zobaczysz rano, czy wypił. Będziesz chociaż wiedziała, czy jest łosuchem.
O Jezu, nie straszcie mnie.
Nie, wiesz co, tu jest to. No.
W każdym razie
astralny
to
raczej... zboczeniec.
Ale no raczej chyba nie ma złych zamiarów, skoro jeszcze żyjesz i możesz nam o tym powiedzieć.
Nie, wydaje mi się, że tak, że nie ma się czego bać. Są różne zjawiska, które trochę się wymykają zmysłom, ale jeżeli nam nie zagrażają, to myślę, że po prostu możemy je potraktować jako ciekawostkę.
A mogę jeszcze dodać, że jak miałam ten paraliż przysenny, to ja wcześniej w ogóle praktycznie no, nie zdawałam sobie sprawy, na czym to polega. Słyszałam, że ktoś tam nie może się ruszyć i tak dalej, ale no, nie zdawałam sobie sprawy, jak to wygląda. I w momencie, w którym bo to się stało tak, że miałam sen i mi się śniło, że po prostu nagle poczułam tak jakby, że tak słabość przepływa przez całe moje ciało i w tym momencie obudziłam się leżąc w łóżku. Nie mogłam się ruszyć i tak dalej. I jedyne, co chciałam tam zrobić, to zawołać tak mamę, żeby przyszła, bo nie mogę się ruszyć, tak? Mhm. I próbowałam ją wołać i wtedy miałam wrażenie, że coś przyszło do pokoju i byłam przekonana, że to jest mama. Ja wcale nie czułam się zagrożona. Chociaż było mi ciężko oddychać i tak dalej, to nie wiem, nie czułam się zagrożona i to nie wiem, czy to tak zawsze jest, że czuję się tak jakby niebezpieczeństwo, bo słyszałam, że większość osób właśnie widzi jakieś demony, jakieś szarpanie.
Wiesz co, ja ci mogę powiedzieć historię taką, znaczy pierwsza sprawa jest taka, że ten stan, pewnie to już było powiedziane, bo ja trochę później przyszedłem, ale generalnie ten stan i jakby jego wynika z tego, że część mózgu już jest uśpiona i ta część właśnie trzyma nasze ciało, że tak powiem, w klatce po to, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili poruszając się w trakcie usypiania, czyli na przykład chodząc, żebyśmy nie lunatykowali, ale
część mózgu
się wybudza. Znaczy, no jeżeli jesteś sparaliżowana, w sensie...
W takim sensie, że mi się też zdarza lunatykować i no, rozmawiać przez sen i tak dalej.
No ale...
Więc... No. Kontynuuj.
Bierzesz...
No, Ola, no nie wiem.
Ta jakby klatka jest...
Że ja też właśnie, powiedz mi, ty się bałaś tych szarych postaci, czy nie?
Nie, w ogóle ja byłam przekonana, bo miałam tak głowę odwróconą, miałam wrażenie, że widzę. Ale no wiadomo, niekoniecznie musiało to być zgodne z prawdą, jak to było wcześniej powiedziane. Ale ja miałam wrażenie, że to po prostu moja mama przyszła sprawdzić, co się dzieje, bo mi się wydawało, że ja krzyczę, że ja ją wołam.
No tak, też tak często miałam, że mi się wydawało, że ja kogoś wołam, a to no nie, mi się tylko wydawało, prawda?
I tak, miałam po prostu rano, jak się spytałam mamy, czy ona była tutaj u mnie sprawdzić, co się dzieje, to ona w ogóle nawet nie wiedziała, że ją tam próbowałam wołać, tak?
Nie, no to tak, nie słyszałam, bo nie miałam jak słyszeć, prawda?
No właśnie.
No właśnie, chciałam ci powiedzieć, że właśnie ja też jak widziałam te szare postacie, to też się ich nie bałam, o dziwo, ale jak miałam inne paraliże ze starszą kobietą, to byłam przerażona, ale te postacie jakoś nie wywołały we mnie strachu też. Nie wiem, też to takie dziwne jest.
Tak, dokładnie. One w ogóle tak jakby, no, nie wywierały na mnie żadnych emocji.
No ja też tylko byłam taka zaskoczona, później powiedziałam to bliskim, że miałam taki paraliż, ale jakoś tak naprawdę obudziłam się i się nie bałam. Też nie wiem dlaczego tak. Nie wiem, czy chcę wiedzieć.
Nie wiem, może to są jakieś dobre duszyczki, które czuwają.
Dobra, wolę sobie tak tłumaczyć, że to tak.
Ja też. No.
Dobra, ja dziękuję ślicznie za rozmowę, pa pa.
Cześć,
dziękujemy. Również. Ja tylko przypomnę, że audycja Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat jest realizowana w całości na żywo. Można dzwonić na Skype'a radio.paranormalium.pl. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, gadu 36 0880 02. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl. Odbieramy też pytania, komentarze z czata, który towarzyszy naszej transmisji na YouTube. Można nas również znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i OneIronautów. słów, a jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać wiadomości na adres e-mail radio@paranormalium.pl. Nie wiem, czy to ktoś chciał kontynuować.
Ja mogę wobec tego zacząć taką krótką historię, która może pozwoli nam troszeczkę jednak dystansu nabrać do tego. Ja z jednej strony jestem osobą, która wierzy w różne paranormalne zjawiska i sam miałem wielokrotnie prorocze sny, sytuacji, których nie byłem w stanie przewidzieć, więc jakby uważam, że różne rzeczy są możliwe. Ale z drugiej strony myślę, że warto też mieć taką dozę sceptycyzmu w sobie. Taką historię wam opowiem właśnie dotyczącą paraliżu, która mi się zdarzyła. Otóż pewnego pięknego wieczoru poszedłem spać i zdarzył mi się bardzo nieprzyjemny paraliż, który wiązał się z dużym niepokojem, z bezsilnością i czułem, że na mojej klatce przesiaduje diabeł, jakiś demon. Ewidentnie to było jakieś diabelskie stworzenie. I można by to tłumaczyć rzeczywiście tym, że ktoś zstąpił, żeby mnie nękać, ale prawda jest taka, że po prostu przed snem użyłem takiego kremu z siarką, widać trochę za dużo, więc samo to, że ta siarka była gdzieś tam pod moim nosem, sprawiło, że podświadomie czułem tą siarkę, a siarka, no nie wiem jak wam, ale prawdopodobnie no kojarzy wam się ze smokami, z piekłem, może z cebulą co niektórym. Więc wydaje mi się, znaczy no ja tak uważam, że to była po prostu jakaś projekcja wywołana tym bodźcem, ale i tak bym też tłumaczył wielokrotnie jakby występowanie postaci jako wtórną projekcję względem niepokoju, który pojawia się ze względu na ten paraliż. Czyli jakby mózg sobie dopowiada, podobnie jak w przypadku deprywacji sensorycznej, bodziec, żeby sobie wytłumaczyć swój stan. Ale oczywiście to nie jest pewne, dopóki tego się nie zbada naukowo, więc to jest tylko taka moja hipoteza. Kropka. Nie wiem, co sądzicie na ten temat.
Nie, no to akurat myślę, że tutaj trzeba trochę, no może nie racjonalnie, bo rozmawiamy o rzeczach, które są jakby tutaj, no niekoniecznie mają ze zdrowym rozsądkiem może wiele wspólnego, ale faktycznie trzeba jakby umiejętnie rozeznać, jaka może być nieraz przyczyna, obserwując też właśnie swoje ciało i swój organizm, nie? No bo tak jak mówisz właśnie z tym kremem, no to rzeczywiście, mimo że jakieś wrażenia zmysłowe mogły być niepokojące, to jednak dało się to wytłumaczyć w taki racjonalny i logiczny sposób. Tak samo mnie na przykład bardzo często kot budzi w ten sposób, że skacze mi no, na klatkę piersiową i też możliwe, że kiedyś tam miałbym jakieś dziwne przeczucie, że właśnie to jest jakiś dusiołek, a to tylko mój kot, nie? Także no problem polega na tym, że nie wszystko da się właśnie w taki sposób właśnie wytłumaczyć, nie? Zdarza się nieraz tak, że ciężko znaleźć przyczynę, albo że właśnie widzimy coś dziwnego i staramy się jakby tutaj doszukać samej przyczyny.
Mhm. Dlatego myślę, że warto z jednej strony ufać swojej intuicji, bo ona często prowadzi nas w takich obszarach, które nie są do końca pewne dla nas, ale z drugiej strony mieć właśnie też trochę dystansu do tego, żeby czasem właśnie nie przestraszyć się trochę cienia gdzieś na ścianie, prawda?
Mhm. No tak, myślę, że to podstawa w tym właśnie, żeby no tak samo właśnie dziewczyny, nie? Mają takie podejście, że one właściwie już się swoiły i nawet jak coś widzą, do czego nie mają stuprocentowej pewności, z czym to się je, to jednak towarzyszą im jakieś takie pozytywne wrażenia, nie? Myślę, że tutaj człowiek jest z natury też istotą ciekawską, nie? I myślę, że warto czasami przełamać strach, żeby jakby dowiedzieć się czegoś nowego o sobie i tak nawet jak w jakimś paraliżu sennym, to starajmy się jakby może nie starać się od razu wyrwać z tego stanu, ale trochę jakby poczuć ten stan przez chwilę, bo to pomaga, to jest jedna z, wcześniej właśnie wspominałem, to jest jedna z dobrych metod na osiągnięcie świadomego snu.
Okej, okay, a myślę, że warto, żebyś wspomniał też, bo ja się domyślam, w jaki sposób można coś takiego wywołać, bo jak wiemy, wszyscy, którzy doświadczyliśmy tego stanu, on raczej jest daleki od świadomości, ale wydaje mi się, że jest sposób, jak można to zrobić. Czy masz pomysł na ten temat?
Ale zrobić? Masz na myśli teraz świadome śnienie, czy masz na myśli paraliż senny?
Mam na myśli to, jak można poddać się paraliżowi, jakby jaka jest moja intuicja. Wielokrotnie, ja generalnie nie stosowałem nigdy żadnych technik osiągania świadomych snów, robiłem to po prostu spontanicznie i wielokrotnie po prostu samo to, że chciałem jakby w życiu takim realnym na co dzień myślałem o tym, że fajnie by było mieć świadomy sen, to po prostu sama ta intencja, którą gdzieś tam w głowie miałem, sprawiała, że jak już śniłem, to gdzieś tam co jakiś czas próbowałem się wybudzić w tym śnie i mi się to udawało. Wydaje mi się, że to tylko możemy zrobić, ponieważ no, w tym stanie paraliżu raczej, no nie wiem jak wy, no przynajmniej ja raczej nie mam świadomości, więc jakieś nawet jakieś części, więc ciężko by mi było sobie jakby w jakiś sposób uzmysłowić, że nie ma się czego bać. To jest raczej takie bardzo instynktowne i zwierzęce, ale wydaje mi się, że jakby sobie to powtarzać, że jak przyjdzie paraliż, to poddamy się trochę temu, to...
Strach zazwyczaj właśnie towarzyszy zjawiskom, które nie są przez nas dobrze poznane. To jest taki strach przed nieznanym, jak w jakichś, powiedzmy, powieściach grozy Lovecrafta, nie? Coś, czego nie widzimy do końca, nie wiemy, jak wygląda, ale wiemy, że po prostu budzi w nas lęk i jakieś takie właśnie, tak jak mówisz, jakieś instynkty. No... Jest wiele sposobów na to, żeby jakby przejść do tego stanu LD poprzez ten stan właśnie paraliżu sennego, ale każda bazuje na tym, żeby jednak mimo wszystko pomyśleć i skupić się na tym, żeby to zrobić, nie? Żeby te przebłyski świadomości pojawiały się nawet w tej fazie, kiedy już zaczynamy przysypiać. A są, no, są metody, które bardziej czy mniej jakoś mogą jeszcze zwiększyć tę szansę, na przykład kiedy wybudzamy się co 2 godziny, czy co 3 godziny, robimy coś przez godzinę innego i potem znowu kładziemy się spać, potem znowu się na 3 godziny, potem się wybudzamy na godzinę, robimy coś innego i wtedy właśnie balansujemy na granicy właśnie tej świadomości i tego, i no, ta aktywność fal mózgowych jest wtedy trochę inna i sprzyja osiągnięciu tego snu świadomego.
Okej, okay, to może jest obiecująca technika, tylko zastanawiam się, jak chodzi o melatoninę i generalnie to, że raczej to jest nienaturalne, nie? Znaczy myślę, że tam parę nocy nie ma problemu, tak eksperyment robił, żeby sobie trochę nie rozregulować trybu dobowego. Mm-hmm.
Znaczy, wiesz co, ja mówiłem to już w którejś z audycji, tam chyba 4 tygodnie temu albo 3 tygodnie temu, że ogólnie sen ludzi w dawnych wiekach, tam w starożytności, wyglądał trochę inaczej niż sen ludzi teraz, obecnie. Nie mieli takiego twardego jednego bloku snu 8 godzin, tylko właśnie ten sen mieli podzielony na kilka bloków w trakcie nocy, a w nocy robili też inne rzeczy. Najczęściej to akurat były jakieś składanie ofiar, czy właśnie modlitwy w nocy, ale też nawet potrafili odwiedzać swoich sąsiadów, a no, kiedy chcieli, to jakby zasypiali, a kiedy mieli jakieś intencje, żeby ten sen jeszcze jakby miał im coś przekazać, to korzystali z takich właśnie inkubatorów sennych i wtedy właśnie i przy pomocy jakichś olejków też zapadano w taki głębszy sen, nie? No to tam tak pokrótce teraz tylko o tym wspominam, ale właśnie to, ta technika dzielenia sobie tego snu na te bloki, to właśnie raczej jest powrotem do tego naturalnego snu, który gdzieś tam człowiekowi towarzyszy i gdzieś tam pewnie jest zakodowany w naszym instynkcie, nie? Tylko, że no to by wiadomo, że to by utrudniało nam dzisiejszym człowiekowi funkcjonowanie funkcjonowanie potem w ciągu dnia i realizację tam no, swojej kariery zawodowej, nie? Także to wiadomo, że my już jesteśmy istotami, które tego snu potrzebują na pewno więcej i na pewno w lepszej jakości. Też z tego, co jeszcze mi się udało ustalić, to chyba jednak ten sen ludzi dawniej po prostu był krótszy, ale bardziej potrafili z niego wycisnąć jak najwięcej. Był bardziej taki głębszy i efektywniejszy, nie? Ale to właśnie przez te złe nawyki ludzi, myślę, że to ludzie sami doprowadzili do tego właśnie, że nie, że mają jakieś problemy i zaburzenia różne, psychopatologie związane z tym życiem sennym. No i właśnie jedną z tych patologii są takie paraliże, na które nie mamy wpływu.
No zgodzę się z tobą, Kamil, no nie oszukujmy się, tryb życia w XXI wieku jest taki, jaki jest. Ludzie kaniają wszędzie, śpieszą się, szczególnie to widać w miastach i tacy ludzie po prostu wracają do domu, kładą się spać i po kolei się z nami nie interesują tak naprawdę i to też ma, myślę, wpływ jakiś na to. Śpią krótko, po 4-5 godzin, na przykład czasami, widzę to po przykładzie na przykład mojego taty, praca po 23, czasami do domu po północy, a o 4 czy 5 musi wstać do pracy. I to też powoduje paraliże, tak, to nieregularność, te krótkie sny.
Chociaż przyznam się szczerze, no ja akurat teraz obecnie, aktualnie pracuję jako tam pracownik ochrony i pilnuję jakichś różnych, no akurat jednego obiektu pilnuję w ciągu nocy, ale nieraz właśnie mam zmiany w trybie 12-godzinnym i 24-godzinnym, także ten mój rytm dobowy snu też jest trochę zaburzony, bo potem jakoś to odsypiam, te nocki w ciągu dnia, jakoś to się tam układam sobie to na jakieś właśnie też bloki, żeby sobie to odespać i jednocześnie załatwić jakieś rzeczy, które są ważne w ciągu dnia, a które muszę zrobić. I przyznam się szczerze, że pomimo tego, że jakby no ta higiena snu i ten rytm dobowy snu jest trochę zaburzony, to jednak o wiele łatwiej przychodzi mi osiągać teraz świadome sny, ale myślę, że to właśnie wynika z tej płynności pomiędzy tym stanem czuwania, a jednak tym twardym snem, że jakoś no nie mogę sobie pozwolić na przykład na sen w pracy, potem w domu praktycznie zasypiam od razu, jak tylko zamknę oczy i myślę, że to jakoś sprzyja temu, żeby ten osiągać ten odmienny stan świadomości, nie?
No myślę, że to jest to możliwe, no jednak jest też nieregulacja, a się z nami interesujesz, to jest prawdopodobieństwo jakieś, kiedyś tam właśnie się zwiększone nawet na osiągnięcie świadomego snu. Już nie pamiętam gdzie i pewnie nie znajdę, gdzie ja to wyczytałam, ale coś takiego kiedyś mi się obiło, więc myślę, że nawet możemy to przetestować na kilku osobach, jakieś badania zrobić i opublikować, bo możliwe, że to jest jakiś sposób, który też pomoże paru osobom w osiągnięciu świadomych snów.
Dzisiaj nam w sumie nie uda się odnieść tak jakby do wszystkich komentarzy, tak jak mieliśmy to zazwyczaj czynić w poprzednich audycjach, bo no to jest chyba pierwsza audycja, w której uczestniczę i w której jest już ta transmisja na żywo na YouTubie. I też widzę, że duża frekwencja na czacie Paranormalium, jest spora frekwencja, także nieraz ciężko będzie tutaj nam się ustosunkować do wszystkiego, czy pominiemy jakieś właśnie pytania od słuchaczy. Także myślę, że jeżeli nie starczy miejsca dzisiaj na antenie dla kogoś, to może się z nami jeszcze skontaktować przez fanpage. Tutaj myślę, że Robert jeszcze przypomni formularze, bo można się do nas przyłączyć i wspólnie rozwijać tę pasję. Także Robercie, jak mógłbym cię prosić tutaj o namiary na naszą stronę.
Zapraszam was na naszą stronę oneirossociety.tk2s, facebook.com oneirossociety, lub jak ktoś woli poszukać oneironauci, pauzeru oneironautyczny. No i nasz formularz dodawania członków oneirossociety.tk/EFDC.
Tak, bo nie... Nie jesteśmy jakąś ekskluzywną grupą. Dołączyć do nas może każdy, kto chce się rozwijać rozwijać tutaj to swoje życie duchowe na tym, w tym wymiarze snów świadomych. Także gorąco zachęcamy do kontaktu. No i nie wiem, czy ktoś jeszcze nie ma ochoty tutaj się z nami skontaktować na żywo. Tak jak Kuba, czy właśnie dziewczyny, to zachęcamy. Marku, jeśli mógłbyś tutaj jeszcze podać namiary na kontakt bezpośredni do nas.
A kontakt do Radia Paranormalium to numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, skype.radio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 80 02, 36 08 80 02. Jesteśmy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl. Czekamy także na Państwa pytania i komentarze na czacie, który towarzyszy naszej transmisji na YouTube. Można także nas znaleźć na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, a jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać pytania i komentarze drogą e-mailową na adres radio@paranormalium.pl. Widzę, że cały czas tutaj aktywna jest Ola na Skype'ie. Może masz jeszcze jakieś pytania, komentarze, spostrzeżenia?
No właśnie czekam, aż będę mogła się na jakiś temat wypowiedzieć, to wtedy się włączę, okej?
Możesz się włączyć teraz.
No właśnie, tym bardziej, jeżeli masz jakieś doświadczenia ze snami świadomymi lub jakimiś właśnie może innymi nietypowymi, to też chętnie byśmy posłuchali.
Ze świadomymi snami nie mam doświadczenia. A jeżeli chodzi o jakieś takie takie coś, co się dzieje podczas snu, no to ja zdarzy mi się lunatykować, co nie jest koniecznie przyjemne. Oczywiście dowiaduję się tym potem. Ale tak to nic takiego się nie dzieje poza tymi szarymi postaciami, które mnie prześladują.
Jakby mógłbym Cię, Olu, prosić, to skontaktuj się z nami później na Facebooku, z naszym fanpage'em, bo bardzo możliwe, że będziemy przygotowywać audycję poświęconą typowo lunatykowaniu i wtedy Twoja obecność bardzo by nam się tutaj i Twoje doświadczenie bardzo by nam się przydały i wzbogaciły naszą audycję.
Dobrze, chętnie. Jak coś, to jestem w stałym kontakcie z Kingą, więc...
Rozumiem.
Nie ma problemu.
Ktoś chyba na kanale YouTube napisał, tak? Czy istnieje możliwość spotykania znajomych nam osób lub też nieznajomych w trakcie takiego snu, gdzie spotykana osoba będzie miała świadomość takiego spotkania? Kinga, to coś tam chciałaś na ten temat chyba
powiedzieć. Nawet dyskusję waszą na YouTubie tutaj z naszą słuchaczką, która się podpisuje jako Światoma Zaniope. No jestem osobą, która doświadczyła współśnienia i myślę, że jest możliwe, żeby kogoś ściągnąć do snu, ale wymaga to dłuższej praktyki i no ale wykluczyć tego nie możemy, tak no nie miałam, tak się kogoś ściągnęłam, no w sumie to współśnienie wyszło tak, że dwa dni później chyba się zorientowaliśmy, że faktycznie nam to wyszło, ale no powiem tak, no nie wiem jak to zrobić. Nie jestem w stanie tego opisać, ale myślę, że wykluczyć tego na pewno nie możemy i myślę, że w przyszłości nawet będzie to, może ktoś jakąś technikę opracuje i będzie to na początku dziennym.
A ja chciałbym zaproponować właśnie przy okazji tego wspólnego śnienia, przy okazji, skoro już taki temat wypłynął, może ktoś ze słuchaczy albo z Oneironautów pokusi się o taki eksperyment, że jak będzie zasypiał, jak już wejdzie w ten świadomy sen, to żeby zacząć nawoływać któregoś ze swoich znajomych i potem tak nawoływać dłuższy czas, nie wiem, Kinga, 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 albo Ola, Ola, jestem tu, Ola. No i później w rozmowach jakby próbować wyłapać motyw, gdzie nasz znajomy właśnie taki sen będzie opowiadał. To będzie ciekawy eksperyment.
Tak, myślę, że na naszej konferencji na Facebooku będziemy musieli się umówić, żeby właśnie na jakiś konkretny wieczór wszyscy razem może spróbujemy i jakoś wtedy podłapiemy ten motyw, bo rzeczywiście to jest ciekawy pomysł.
Kinga, mogłabyś powiedzieć coś więcej na temat tego doświadczenia?
No, odnośnie spóźnienia, tak?
Tak, tak.
No, generalnie to było, złapało mi kiedyś blisko, teraz już nie mamy kontaktu. Wyszło jak wyszło, no... Tak naprawdę praktycznie cały czas spędzaliśmy razem. Pisaliśmy, rozmawialiśmy przez telefon, praktycznie 24 na dobę, wtedy złapał ten kontakt. I mniej więcej po 3 miesiącach zaczęliśmy gadać więcej o snach, coś tam, czy później nie jest możliwe. I tak gadaliśmy o tym przez kilka dni i potem tak 2 dni po śnie, w którym on mi się śnił, opowiedziałam mu o nim, okazało się, że on miał identyczny sen, identyczne dialogi, więc w kategorii współśnienia myślę, że na pewno można traktować i myślę, że to było właśnie to.
Ciekawe, a zdarzały wam się też na jawie różne przypadki telepatii, czy też zgadywania czegoś, czego nie mogliście się domyślić?
No, zdarzało nam się dokończyć zdania ze siebie i tak dalej. Telepatii nie było.
Ja miałem sytuację, co prawda właśnie nie śniąc, ale miałem sytuację kilkukrotnie z osobami, które były mi bliskie, tego typu, że na przykład jechałem sobie i osoby, której nie widziałem przez pół roku, prawie o niej nie myślałem, ale dawniej byliśmy blisko. Nagle przychodziła mi do głowy i dosłownie w ciągu parunastu sekund nagle ją spotykałem. I jakby mam też świadomość, że działa podświadomość i że widzi dużo więcej niż ja bym mógł zobaczyć. Ale to były takie sytuacje, że na przykład osoba była za rogiem albo jechałem tramwajem i jeszcze po prostu nie byłem w stanie zobaczyć tej osoby, więc wydaje mi się, że ewidentnie jakoś się wyczułem. Także myślę, że jeżeli ma się bardzo dobrą więź i się ćwiczy takie rzeczy, to można też na jawie takie różne dziwne sytuacje osiągać. No to też wymaga dobrego zrozumienia i takiego też właśnie rozumienia w półsłowa drugiej osoby. Jakiejś empatii.
No zgodzę się, no trzeba przede wszystkim chcieć tego, tak? Bo jeśli tak naprawdę nie skupiamy się na snach, to tam to nie wyjdzie. No, cierpliwości i praktyki przede wszystkim.
No i chyba powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Czy chcielibyście coś jeszcze tak na koniec przekazać, podsumować? Może Ola?
Ja w sumie nie mam już nic do powiedzenia, ale w każdym razie polecam sposób Kingi, jeśli chodzi o ten paraliż przesenny, że zmiana oddechu naprawdę pomaga. Orzeźwia umysł i proszę się tego trzymać.
Może jeszcze Kamil, tak na podsumowanie, na zakończenie dzisiejszego odcinka?
No ja tylko wrócę tutaj do tego, co jest tutaj istotne, że bardzo ważne, żebyśmy też siebie oszczędzali, żebyśmy nie walczyli z tym snem i starali się dbać o tą higienę snu, bo my jako ten ruch oneironautyczny też no i tak jakby misji jest też propagowanie tego zdrowego trybu snu, także zachęcam wszystkich, żeby oszczędzali swoje siły, a na pewno ten dyskomfort i to zjawisko będzie ich dopadało znacznie, znacznie rzadziej.
Też rozwinę tą myśl, że bez względu na to, jak dziwne zjawiska by nam się nie trafiły, czy we śnie, czy na jawie, to bardzo dużo jednak nasze podejście znaczy. Jeżeli przyjmiemy je z otwartą głową i bez jakiegoś niepokoju, to zwykle są nieszkodliwe.
Ja nie chciałbym się udać o tym w naszej stronie, ale wiadomo, gdzie to jest, to nie będę im nic dodały, tylko powiem, że życzę świadomych snów. Kontakty i tak będą, polecam się zapisać do naszego ruchu.
Dokładnie, linki do strony ruchu neuronautycznego będą oczywiście tuż pod audycją. Już nie muszę ich wpisywać, same się tam dodają. Troszeczkę sobie ułatwiłem życie. Jeżeli ktoś właśnie chce dołączyć do ruchu neuronautycznego bądź do zajrzeć na fanpage albo po prostu poczytać różne interesujące informacje na temat świadomego śnienia i nie tylko, to zachęcamy po audycji, gdy już ta audycja będzie udostępniona w archiwum, tam pod opisem będą dostępne linki do stron ruchu neuronautycznego oraz do formularza dołączenia, także zachęcamy do zapoznania się z nimi. I może jeszcze na koniec parę słów od Kingi, parę słów podsumowania.
Przede wszystkim myślę, że warto zwrócić uwagę na to, jak śpimy, kiedy śpimy, zadbać o higienę snu przede wszystkim, bo to jest niestety problem w dzisiejszych czasach. I jeśli o to nie zadbamy, no to po pierwsze wycięciem organizmu, po drugie będziemy dość często doświadczać paraliszy, co dla większości osób nie jest niczym przyjemnym. I jeśli mamy paraliż, to co już Ola wcześniej wspomniała, co wcześniej mówiłam, że zrelaksować się i spróbować zmienić rytm oddychania, to pomaga zapanować nad swoim ciałem i po froli wraca poczucie.
No i tak dotarliśmy do końca kolejnego odcinka audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Dzisiaj po drugiej stronie Skype'a byli z nami oneironauci Kamil, Kinga, Kuba i Robert. Dzięki jeszcze raz.
Dzięki, cześć.
Aktywnie włączyli się również słuchacze, Zenon, Ola i druga Ola, która jeszcze cały czas nas nasłuchuje na Skype'ie. Liczymy na to, że będziecie teraz dzwonić częściej. Dziękujemy jeszcze raz, że byliście.
To ja dziękuję.
A audycję od strony technicznej obsługiwał Marek Synkiewelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat.